Sprawa jest taka, proszę Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry. Tylko nie mów, nie mów.
Dobrze, nie mówię, nie.
Bo ja chciałam zacząć z zaskoczenia.
Tak?
Tak, że dzisiaj będzie o...
No to jeszcze raz. Halo, halo, tu ktoś radio, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
O czym dziś będziemy rozmawiali?
O skorcu.
O skorcu?
Tak.
To znaczy?
Albo o skworcu, bo tak w staropolszczyźnianym tam
tak
w
mi
naszym
to pobrzmiało, jakby
języku.
To był gar z monetami na przykład, skorzec taki, znaleziony
tak,
w ziemi.
W korcu maku mi się tak bardziej nawet skojarzyło, ale no, zobaczymy.
A co to jest skorzec swoją drogą?
Korzec? To jest bardzo dobre pytanie. Tak? Zaraz to trzeba będzie w przerwie szybko uzupełnić tę wiedzę.
A ja tylko dodam, że ta nazwa jest od dźwięku, które te ptaki wydają i faktycznie mi się tak kojarzy, że to jest taki skworzec, skworzec, skworzec. Tak często jak sobie gdzieś tak siedzi,
myślałem,
tak, to albo skorzec, skorzec, no bo to w zależności...
Myślałem, że skworzec jak... takie dźwięki też wydaje. Jak pobrzękujesz tym skworcem monetami... To...
No tak, bo tak się mówi na tego ptaka, więc w pewnym sensie on te dźwięki wydaje.
Proszę Państwa, o czym my dzisiaj rozmawiamy?
No właśnie, a mowa o...
Ewelina jest po prostu szpakami karmiona.
A w ten sposób...
O tak, dziękuję Ci bardzo, bo to jest komplement, drodzy
Państwo. Czyli o szpakach dzisiaj tak. Państwo usłyszą opowieści w Ptasim Radio Gdańsk. O.
Tak, a co to znaczy, że być właśnie szpakami karmionym, to znaczy, że jest się mądrym i takim przebiegłym, tak? Sprytnym. O.
A w ten sposób, tak?
Tak.
I tu Ewelina jak najbardziej się pasuje, bo nie dość, że trzeba być sprytnym, mądrym i inteligentnym, to jeszcze do tego trzeba być uśmiechniętym całe życie i żartobliwie nastawionym do świata, czyli wszystko się zgadza, proszę Państwa.
Teraz ja mogę też zabłysnąć i mam nadzieję, że Piotr się nie obrazi, jak Ci powiem, że tak trochę się już, wiesz, długo nagrywamy tą audycję i robisz się trochę szpakowaty.
Tak, dzisiaj rano jak się czesałem, to zauważyłem, że już nie tylko skronie mi tu przeprużyła siwizna, no ale...
Z tą
tuż...
inteligencją to bym nie przesadzał, dlatego że jest też powiedzenie, co patrzysz jak szpak. Ale to...
A nie stroka? W gnat?
Też. Piotr googluje.
Tak, googluje.
Tak, a ja tylko powiem...
Szukasz korca?
Tak, tak.
A ja tylko powiem, że szpakowaty skąd się wzięło, prawda? No bo szpakowaty to jest taki ciemnowłosy, jednak z takim srebrnym nalotem, ładnie to ujmijmy.
Tak,
z połyskującym. I właśnie, drodzy Państwo, teraz możemy szpaki obserwować, bo jeżeli mamy trochę szczęścia i gdzieś jeszcze jakiegoś wypatrzymy, to właśnie takiego szpaka, w cudzysłowie mówiąc, szpakowatego, czyli właśnie na ciemnym tle, mającego pełno takich białych perełek.
Tak, na brzuchu, na bokach, bo tam rzeczywiście wtedy, kiedy ptaki się przepierzają, czyli znaczy wymieniają pióra, no to te pierwsze, które się pojawiają, rzeczywiście takie kropki mają i takiego...
I to o tym kiedyś opowiadaliście, to jest szpak wytarty.
Nie,
on się dopiero będzie wycierał.
A w ten sposób?
Dopiero przed sezonem lęgowym, jak sobie popatrzysz na tego ptaka wiosną, jak on będzie śpiewał, tak jak skorcował, jak tutaj Ewelina pięknie...
Znalazłeś ten korzec?
Tak, znalazłem, zaraz wszystko powiem. Bardzo trudna, że tak powiem, historia, ale wtedy on się dopiero wytrze i te kropeczki, że tak powiem, trochę mu z brzucha znikną.
Ale muszą Państwo wiedzieć, że to dziwnie wygląda. My to rozmawiamy, nagrywamy audycję, to jest poważna sprawa, a Piotr zanurzony w telefonie, proszę bardzo.
Proszę Państwa, korzec. To jest dawna jednostka objętości, stosowana dla ciał sypkich, cokolwiek to oznacza. Dzielił się na 4 ćwiertnie, 16 lub 12 korczyków i 24 lub 32 miary, a 30 korców tworzyło łaszcz. I uwaga, nie była to łatwa sprawa z tymi korcami, bo to nie jest tak jak kilogram, że wszędzie ważył tyle samo, czy litr, który wszędzie ma tyle samo objętości, bo na przykład korzec gdański miał mniej więcej... 54,7 litra, to tyle mniej więcej, czyli całkiem sporo, ale już na przykład korzec wrocławski miał aż 74 litry, więc tu trzeba było nie tylko korce...
przebiegły też, bo korcami mógłbyś handlować, prawda?
Dokładnie.
Korzec w jednym miejscu nie jest równy korcowi w innym.
Dokładnie, czyli lepiej było kupić korce lepiej było kupować we Wrocławiu, a sprzedawać w Gdańsku, bo wtedy więcej się tych korców sprzedało.
Bułki
ale podobno szpakami, też,
korce, bułki
szpakami też mierzono, w sensie, że...
Szpakami mierzono?
Tak, tak, że podawano, że ileś tam to jest właśnie, ileś tam szpaków to jest jakaś tam ilość czegoś.
Ja
tak?
Wiem, dlaczego ta rozmowa jakoś tak zbiega na manowce. Dlatego, że właściwie o szpakach to powinniśmy rozmawiać wczesnym latem. No bo szpaki słyną z tego, że one zjadają, czereśnie zjadają.
Tak, to prawda.
A my
ale
teraz,
my w tym,
późną jesienią,
my w tym trudnym okresie nie mówimy o szpakach, żeby tutaj nie podgrzewać za nadto do atmosfery, bo rzeczywiście bywają one oskarżane o to, że wyjadają różne różności ludziom z sadów. Nikt wtedy nie myśli o tym, jak dużo innych rzeczy jeszcze przy okazji wyjadają i w czym tym sadownikom czy ogrodnikom pomagają, więc tutaj spuszczamy na to, że tak powiem, zasłonę milczenia. Natomiast w tej chwili trochę takim pretekstem do tego, żeby o szpakach powiedzieć, jest to, o czym będziemy opowiadać, mam nadzieję, za chwilę, czyli o tych fenomenalnych, grupowych tańcach, wygibasach na niebie wieczorową porą.
No to opuszczamy, czy spuszczamy tę zasłonę.
Tak, i jeszcze rzucamy trudnym słowem, bo to ma swoje określenie. Uwaga, nazywa się to murmuracją.
Że ty zapamiętujesz takie rzeczy, Ewelino Sobańska. Murmuracja.
A wiesz, ile ja się tego uczyłam, żeby nie przekręcić?
Tak.
Mi się to tylko kojarzy z mruczanym murmurandem, ale
no,
to
też, tak.
Ale to chyba coś zupełnie innego.
Tak, no tu chodzi o to, że właśnie ptaki tworzą takie skupiska w locie, takie chmury, o, to chyba jest dobre określenie, żeby to Państwo sobie skojarzyli, a najlepiej to wygooglować, tak, czyli wpisać chmura szpaków albo murmuracja szpacza, cokolwiek proszę wpisać w wyszukiwarkę i zobaczyć, że naprawdę jest to takie zjawisko, trochę jakby to była jakaś taka szarańcza, albo tak się kojarzy, albo...
Taka żywa chmura rzeczywiście,
tak,
nie?
Albo jakieś takie, kosmici na ziemię zlecieli.
Szpaki rzeczywiście lubią naloty.
Wiesz co, nie, to są takie zgrupowania wieczorne przed zachodem słońca. A, one wszystkie sposób, wracają tak? na nocleg i właśnie poruszają się, wydawałoby się, w taki niespodziewany sposób. I chodzi też o to, że one w ciągu ułamka sekundy na przykład zmieniają kierunek, czyli lecą sobie w lewo, po czym w ułamku sekundy obracają się o ileś tam stopni i dalej i wszystkie to robią równo, że się nie zabijają, że tak powiem, o siebie nie zderzają, tylko jest zachowana idealna równowaga w tym wszystkim.
A co jeszcze zabawniejsze albo jeszcze bardziej karkołomne, to jak sobie wyobrazimy stado, to nie mamy do czynienia z 50 szpakami, tylko raczej tysiącami czy dziesiątkami tysięcy tych ptaków i okazuje się, że to nie jest tak, że one wszystkie lecą w lewo, a potem na gwizdek obracają się i lecą w prawo albo raz do góry, a potem w dół, więc generalnie to nie jest tak jak, wiecie Państwo, nie wiem, taniec synchroniczny, że wszyscy robią to samo. To jest tak, że to wielotysięczne stado ptaków lata, wydawałoby się, w totalnie chaotyczny sposób, nie? Część leci do góry, część w bok, część do przodu, część do tyłu, część zawraca, więc to tworzy rzeczywiście taką... Ma się wrażenie, jakby to był rój, jakby to była taka no, żywa magma, która gdzieś tam sobie każda w swoją stronę no, gdzieś tam się porusza. No i fenomenem jest to, że one rzeczywiście w tym całym tańcu na niebie, tak to nazwijmy, nie? Czy tym lataniu, czy tej murmuracji, one się ze sobą nie zderzają i połowa z nich nie kończy tragicznie.
Tak, ewentualnie tragicznie może skończyć samochód stojący pod tą murmuracją albo jakiś budynek, no bo jeżeli nagle zaczną lecieć no, nieczystości, tak to ładnie nazwijmy, no to może być nieciekawie. No ale cóż, coś za co.
To lecą też dużą kupą, tak?
Tak. I można by się zastanowić, po co te ptaki to robią. No i naukowcy się zastanawiają. Z jednej strony taką hipotezą bardzo prawdopodobną jest to, że jest to jakaś taka strategia antydrapieżnicza, ponieważ no, taki rój trudno jest zaatakować, jest się na przykład krogulcem, leci się i nagle o, co tu chodzi, prawda? No weź traf w taki cel, więc to ma służyć też temu, ale też jak to z ptakami bywa i w takich różnych zlotowiskach, zgromadzeniach, też wiadomo, że ptaki się wymieniają jakimiś informacjami właśnie o jakimś noclegowisku, zresztą po to też się spotykają, one mają gdzieś jakieś swoje ulubione drzewo, czy jakiś budynek, na którym już po tych tańcach na niebie właśnie się gromadzą i spokojnie spędzają noc i później znowu się rozlatują na kilkanaście kilometrów na jakieś żarowiska i znowu wracają na nocleg lub lecą dalej, bo na przykład mogą się zatrzymać w trakcie wędrówki.
Wniosek jest taki, że szpaki mają gen murmuracyjny.
Tak, no, możemy też przyjąć oczywiście taką hipotezę, że one po prostu lubią to robić, nie? Albo po prostu muszą przed snem trochę się wyszumieć, może się nie wylatały wszystkie, a może lubią sobie polatać wszystkie w grupie i wtedy na spokojnie, jak już się trochę zmęczą, to wtedy mogą sobie przysiąść na tych drzewach okolicznych i krzewach i tam sobie spokojnie spać.
A właściwie co te ptaki, szpaki jedzą jesienią?
Owoce.
czereśni nie ma.
Owoce, nasiona, słuchaj, jesienią...
Bo ja jak w przedszkolach, wiesz, szpaki kojarzę z czereśniami, koniec.
Ale zobacz, co tutaj rośnie nam za głową, że tak powiem, za nami. Rośnie jarzębina, jarząby, różne rokitniki, głogi. To wszystko są takie pyszne owoce, które szpaki lubią najbardziej.
One w zasadzie są wszystkożerne, więc i to, co na śmietnikach znajdą, i w karmnikach, bo też z karmników bardzo chętnie korzystają. Owady też zjadają, no tylko o tej porze roku faktycznie jest
szpaków na bluszcz,
ciężko.
Owoce bluszczu. Też mnóstwo szpaków, jabłonka moich sąsiadów obrośnięta bluszczem, tych owoców też mnóstwo. Taki nalot trwał jakieś 2 dni, proszę Państwa.
Więc też jak najbardziej takie coś mogą, takie owoce mogą zjadać.
No i owoce się skończyły.
Tak.
Także owoce, nasiona, jeżeli mamy ten okres ciepły, no to co w glebie znajdą, one nawet mówi się, że cyrklują, czyli chodzi sobie taki szpak po ziemi, bo one chodzą, nie skaczą. To też jest taka ich cecha charakterystyczna. Jak mamy kosa, kos przeważnie skacze, bo kos też jest ciemny, szpak jest ciemny, mniejszy, ale jak drepcze krok za krokiem, to wiemy, że mamy do czynienia właśnie ze szpakiem. I on będzie sondował, będzie wkładał dziób, wbijał w ziemię i rozchylał ten dziób, czyli to jest właśnie tak zwane cyrklowanie, rozchyla i wtedy tam no, jakoś tak to robi, że sobie znajdzie tam jakieś żyjątko, że tak powiem, czy jakąś dżdżownicę, czy jakiegoś innego bezkręgowca
nie
żyjącego
opłucze i zje.
No tak, to z ziemi akurat właśnie mało to jest higieniczne. My pewnie byśmy najpierw umyli, ugotowali i dopiero przyprawili i zjedli, a on tak sotę, bo tak lubi najbardziej, więc teraz jeszcze takie tu i ówdzie pewnie można na trawnikach, na przykład właśnie takich ściętych, póki nie jest jakoś tak turbo zimno, tak to nazwijmy, póki ta jesień jeszcze, czy zima tak zupełnie się u nas nie rozgościła, to szpaki jeszcze z takiego pożywienia też stricte letniego lubią korzystać.
O szpakach dzisiaj rozmawiamy w Ptasim Radio Gdańsk, które szczególnie jesienią, tak? Latają w rojach.
Tak, takie
chociaż
roje.
Chociaż latem też. Też lubią.
Tak, one się
wtedy, moje czereśnie,
wtedy
tak,
młodzież,
razem w zespół.
Wtedy młodzież się, że tak powiem, zbiera w takie grupki, mniejsze, większe i sobie po polach różnych okolicznych lata. I potem te grupki zbierają się większe. Rzeczywiście możemy naprawdę takie gigantyczne stada tych ptaków spotkać. Powiedzieliśmy o tym, że one latają i że się nie zabijają przy okazji tego lotu. No i naukowców to rzeczywiście fascynowało, bo to jest, wydaje się, nie do ogarnięcia, jak można to wszystko kontrolować. No i okazuje się, że tutaj odpowiedzią jest liczba 7. Ja nie wiem, czy szpaki potrafią liczyć do więcej niż 7, a może w ogóle nie potrafią liczyć, natomiast naukowcy wyliczyli, że żeby szpak mógł się sprawnie poruszać i bezpiecznie w tym stadzie, musi obserwować 7 osobników, które są najbliżej niego. 6 to będzie za mało, 8 to będzie za dużo, znaczy w sensie informacje, które gromadzi, będzie jakby za dużo do tego, żeby mógł je jakby sensownie przetworzyć. Dlatego 7, jak patrzy na okoliczne 7 ptaków i patrzy, jak one lecą, w jakim tempie, z jaką prędkością, jaki manewr wykonują, czy lecą w prawo, czy lecą w lewo, to on, trzymając się tej 7, jest w stanie tak naprawdę no, lecieć w takiej małej grupce i kontrolować to, co się wokół niego dzieje. Jak to kontroluje, to wtedy są wszyscy bezpieczni. A my oglądamy spektr. Taki, który zapiera dech w piersi.
Czyli można powiedzieć, że dla niego to jest szczęśliwa 7.
Tak,
bo przynosi mu tyle szczęścia, że no nic mu się
albo
złego nie dzieje.
Albo to być może jest jakieś intuicyjne. Oglądałem film o japońskim największym przejściu dla pieszych na świecie. Jedna zmiana świateł to 1500 osób przechodzi. Mhm. Tak? Okazuje się, że tam nikt na nikogo nie wchodzi. Wszyscy jakoś idą przed siebie intuicyjnie, przed siebie, tam na boki również.
Czy ty widziałeś filmy z japońskiego metra? Jak sobie popatrzysz, to metro zatrzymuje się idealnie cały czas w tym samym zawsze w tym samym miejscu i ludzie, nie tak jak u nas, prawda, kupą mości panowie do autobusu czy do tramwaju, tylko oni wszyscy stoją w gęsiego, w kolejeczce, czekają, otwierają się drzwi, oni wchodzą, wychodzą, Francja, elegancja, trudno się tam w tym wszystkim zderzyć, no bo tak to mają wszystko dopracowane, więc może
widzicie?
I z tym...
Bardzo chciałem pojechać kiedyś japońskim metrem, bo u nas metra nie ma, to w Warszawie jakoś mi chyba nie wystarczy. Ale jeszcze ich tam dopychają, tych Japończyków.
Tak,
siłę.
Ale to już w takich godzinach szczytu rzeczywiście tam...
Ale o ptakach mieliśmy rozmawiać.
Tak, to jeszcze ciekawostki z życia szpaków. Okazuje się, że podrzucają one jaja do gniazd innych szpaków. Czyli jeżeli się zdarzy, że miejsca coś się wydarzyło, albo
nie chcę,
dzieci, tak? To podrzucają, po prostu znoszą jaja do innych gniazd. Także taka ciekawostka. ciekawostka z ich życia. Kolejna jest taka, że okazuje się, że one śpiewają może nie tak rozbudowane pieśni, tak jak robią to samce w tym sezonie lęgowym, godowym, tak, gdzie wtedy też wplatają różne zasłyszane dźwięki w te swoje pieśni. To też tak naprawdę uboższą mają piosenkę, ale jednak ją mają przez cały rok. Czyli jeżeli gdzieś tam zdarzy nam się zimujący szpak, to może on sobie siedzieć i śpiewać. I co ciekawe, wtedy chętniej śpiewają samice, bo u szpaków jest tak, że właśnie te pieśni wykonują zarówno samce, jak i samice, z tym, że właśnie samice chętniej w tej zimnej porze roku, a samce no, też z racji tego, że zajmują jakiś tam swój rewir i zachęcają samicę do tego, żeby w tym rewirze została, no to w tym, tak jak powiedziałam, okresie lęgowym, godowym, wtedy te pieśni są rozbudowane i wtedy dominują
głównie samce. Nieprzyzwoitość, żeby kobieta tak się narzucała.
A jak Państwo mają szpaki gdzieś u siebie w ogrodzie, to proszę uważać na to, co tam mówimy i jak często, ponieważ szpaki bardzo chętnie uczą się i potrafią naśladować również głosy ludzkie, że tak powiem, ludzkie odgłosy. Oczywiście no, naszą mowę, pojedyncze słowa. Natomiast jeżeli na przykład jakąś melodię bardzo lubimy, jakaś jest nasza ulubiona piosenka i gramy ją cały czas, to jest spora szansa, że szpak również się jej nauczy i będzie ją gdzieś tam wplatał w swoją piosenkę. Na przykład no, z takich ciekawostek można powiedzieć to, że Mozart, który pisał jakieś tam swoje dzieło, jeszcze go publicznie nie zaprezentował nigdzie, po raz pierwszy usłyszał jego fragment w wykonaniu szpaka właśnie, który gdzieś tam w pobliskim sklepie sobie siedział i czekał, aż ktoś go kupi, no bo kiedyś szpaki chętnie w klatkach trzymano. I właśnie idąc sobie gdzieś tam, przechodząc, usłyszał swój własny utwór, że tak powiem, prawykonanie, tak to nazwijmy. I tego szpaka kupił, strasznie się z nim zaprzyjaźnił i było tam różnych sporo fajnych historii.
No i tak przez to Europejczycy wędrując po świecie zabierali te szpaki ze sobą, no bo to takie fajne ptaki, prawda? I tak oto szpak stał się gatunkiem, uwaga, trudne będzie słowo, kosmopolitycznym. Mm. Tak? I nie ma to nic związane, nie jest to nic związanego z polityką, ani z kosmosem. Chociaż chyba z kosmosem bardziej. No bo chodzi o to, że on po prostu występuje na różnych szerokościach geograficznych, czyli tak naprawdę na różnych kontynentach. Jest i w Europie wiadomo, ale jest i w Afryce, jest w Ameryce Północnej, Południowej, w Australii, nawet na Nowej Zelandii, więc no jest praktycznie w Azji oczywiście, także jest praktycznie na całym świecie i wcale nie jest to takie dobre, drodzy Państwo, bo o ile u nas no to jest nasz jakby gatunek i on tutaj jakby ma swoje miejsce odpowiednie w przestrzeni, o tyle dajmy na to w Ameryce Północnej już jest traktowany jako gatunek inwazyjny, ponieważ po pierwsze wyrządza właśnie szkody w uprawach, w winnicach, przeszkadza człowiekowi w tym sensie, ale też konkuruje z rodzimymi gatunkami ptaków, które są dziuplakami, a szpak też jest dziuplakiem i czasami po prostu gdzieś tam przepędza te rodzime gatunki, które na przykład są rzadkie, którym grozi wyginięcie, a szpak ma się dobrze i prawda, przepędza, bo on tu będzie mieszkał, więc czasami no, człowiek, nawet nie czasami, no bo ma dosyć często w historii, miesza i robi coś
no to
nieświadomie
uwaga,
złego.
Uwaga, inne ptaki, uważajcie na szpaki, bo te są i inteligentne, i sprytne. Do usłyszenia, musimy powiedzieć.
A jeszcze miałem taką fajną rzecz, no ale dobra, no do usłyszenia.
Za tydzień, dobrze?
Dobrze, od tego zaczniemy, proszę tak. Państwa.
To zapraszamy i do usłyszenia.
Piotrka do usłyszenia. Ewelina Sobańska, do miłego.